Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, Urszula Kacprzak przed mikrofonem. Dzisiaj czwartkowe popołudnie, to znaczy, że będziemy rozmawiać o adopcji, tak jak przez kilka ostatnich tygodni. Razem ze mną w studiu jest pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiałyśmy już o sytuacji dzieci skierowanych do adopcji, dzieci w ośrodkach. Rozmawiałyśmy o sytuacji matek, które oddają swoje dzieci do adopcji, samotnych matek. Rozmawiałyśmy także o tym, jak to jest, kiedy małżonkowie muszą podjąć decyzję, że już nie będą dalej próbować, nie będą dalej nawzajem siebie wypróbowywać i patrzeć na to, czy dziecko się pojawi, czy nie, a decydują się na adopcję. No i teraz już jesteśmy w takim momencie, że przekroczyliśmy drzwi ośrodka adopcyjnego i czekają nas szkolenia. To bardzo dziwne, dlatego że rodzicowi zwykle wystarczy instynkt macierzyński lub instynkt ojcowski, jego własny przykład z domu, no i może wychowywać swoje dzieci, a rodzic adopcyjny nie.
Czy wystarczy, to też trzeba by postawić znak zapytania. Czy rzeczywiście rodzicom naturalnym, biologicznym wystarcza tylko to? Tak często się doszkalają, tak często czytają książki, wtedy, kiedy zderzą się z jakimś problemem u swojego dziecka. Rzeczywiście w przygotowaniu małżonków, narzeczonych do małżeństwa, nie ma takiego etapu, kiedy przygotowują się do macierzyństwa i ojcostwa, a może czasem szkoda. Przypomina mi się taki pan, który jako współmałżonek przygotowywał się u nas do adopcji, przeszli cały kurs, dostali kwalifikacje i żona zeszła w ciążę. Pan chciał mi to oznajmić, był zawsze takim eleganckim mężczyzną pod krawatem, umówił się na rozmowę ze mną, nie wiedziałam, o czym będzie ze mną rozmawiał i taki trochę płonący na twarzy, trochę taki drżący, mówi: pani dyrektor, bo my by właśnie chciała powiedzieć, że moja małżonka, że no właśnie my jesteśmy teraz w ciąży. Więc ja oczywiście mówię: no gratuluję, no cieszę się bardzo, proszę państwa, naprawdę wspaniała wiadomość. Na co pan mówi: no ale ja teraz to się czuję przygotowany do ojcostwa, bo ja przeszedłem cały kurs, a ja nie wiem w ogóle, jak to jest. Tacy młodzi ludzie mają dzieci, i jak on potem jest ojcem prawdziwym dla takiego dziecka? No było to takie pochwalenie nas za to, że ten kurs, który się już im tym razem wydawałoby się na nic zda, on docenił, że to był ważny etap. I powiem pani tak szczerze, że wtedy, kiedy właśnie otwierają się drzwi ośrodka, wchodzi nowa para, dowiaduje się, że musi zebrać dokumenty, że musi przejść diagnozę, że jest szkolenie, no to najczęściej to ludzie traktują jako ogromne trudności, które są piętrzone przed nimi i jest beznadziejnie. Ale duża część rodziców, nie chcę powiedzieć oczywiście, że wszyscy, ale duża część rodziców w miarę jak zaczyna w ten tok kwalifikacji i szkolenia wchodzić, zaczyna widzieć, jakie to jest potrzebne. I rzadko kto, kto potem ma dziecko, mówi, że żałuje tego, że chodził. Że żałuje tego czasu również na to dojrzewanie tej decyzji, na dogadywanie się z mężem, na zwracanie uwagi na pewne specyficzne sytuacje, z którymi się będą spotykać właśnie ze względu na adopcję.
Jak wygląda takie szkolenie? Ile ono trwa i jak często rodzice spotykają się z ekspertami z ośrodka adopcyjnego?
Takie szkolenie jest troszkę uzależnione od tego, jakie dziecko zostanie im zaproponowane wtedy, kiedy pomyślnie przejdą szkolenie i kwalifikacje. I trwa, no w przypadku niemowlęcia to około 42 godzin, w przypadku dziecka starszego nawet do 47 godzin, ponieważ są pewne zajęcia alternatywne, prawda? Jeżeli ktoś mówi: ja bym chętnie przysposobił rodzeństwo, to wtedy również dowiaduje się, jak to jest z rodzeństwem, że to jest jeszcze jeden problem, który musi, z którym się musi przynajmniej troszkę teoretycznie zmierzyć i zobaczyć, czy rzeczywiście od razu przysposobienie rodzeństwa jest dla ich małżeństwa tym, czego pragną, bo my to oczywiście byśmy sobie życzyły, żeby wiele osób chciało przysposobić rodzeństwo, bo wiele jest takich dzieci, które są w rodzeństwach i są porzucone, ale wiemy, że nie wszyscy są w stanie udźwignąć taką odpowiedzialność, żeby od razu przyjąć dzieci z problemami naraz. Mamy też, czasem bywa tak, że małżonkowie mogą jeszcze adoptować niemowlę, ale mówią, ale my starsze dziecko też chcielibyśmy zobaczyć, czy możemy, moglibyśmy, gdy było rodzeństwo właśnie jedno na przykład 5 ma lat, a drugie ma jeszcze, jest niemowlęciem, byśmy chętnie takie rodzeństwo przysposobili, tak? Więc trochę to jest modyfikowane, jeżeli oni są już rodzicami dziecka adopcyjnego czy biologicznego, też część tych zajęć jest im jak gdyby odpuszczonych. Samo szkolenie to jest taki pomysł, który powstał właściwie w latach dopiero 90., tak jak myśmy zaczęli ośrodek. To powiedzmy były pierwsze ośrodki i to właśnie katolickie, które zobaczyły, że oprócz takich rozmów z tymi kandydatami potrzebne jest jakaś kompendium wiedzy dla rodziców, którzy starają się o przysposobienie dziecka, a jednocześnie okazało się, nawet jeśli to nie było głównym zamiarem, ale można powiedzieć, że to jakoś widziało się tą perspektywę, że dla tych kandydatów to spotkanie z innymi, którzy również mają problem z bezpłodnością i którzy również zmagają się z tą decyzją o przysposobienie, jest swoistą grupą wsparcia. I my za tym poszliśmy od razu, od tego 90., właściwie 4 roku powstał ośrodek. To pierwsze takie zajęcia, które były organizowane, one nazywały się kręgi, do dzisiaj przetrwały. To są spotkania z tymi rodzicami, którzy już adoptowali dzieci. I oni przychodzą i opowiadają swoją historię. Mówią o dziecku, odpowiadają na pytanie tych kandydatów. I najczęściej to jest taki warsztat, takie spotkanie, gdzie ci kandydaci oczekujący na przysposobienie dziecka, zaczynają myśleć pozytywnie, że to nie są tylko jakieś kłody pod nogi, to ten czas oczekiwania, że to czemuś służy, że jeśli ktoś już przeszedł taką drogę, to przecież dlaczego oni mają jej nie przejść, że to nie jest tak, że to jest następna jakaś procedura, która gdzieś tam w sinej mgle może jakieś dziecko. Nie, zobaczyli, że przyszedł ktoś, kto trzyma na kolanach, czy dziecko, mówi o nim, albo to dziecko jest na zdjęciach, na filmie, w zależności jak się rodzice będą chcieli nam przedstawić to swoje ojcostwo i macierzyństwo adopcyjne. To był pierwszy rodzaj szkoleń. Teraz to już jest nawet zapisane w rozporządzeniu, że małżonkowie muszą przejść tok szkoleniowy.
Wyobrażam sobie, że jak małżonkowie wchodzą do ośrodka i mają w perspektywie 9 innych par, które będą razem z nimi na wykładach, jeszcze rozumiem, bo jest się publiką, słucha się, można zadać pytanie, nie trzeba, ale na warsztatach już człowiek dzieli się sobą, już opowiada o sobie, o swoim sposobie myślenia, to chyba jest mocno krępujące.
Jest to niełatwe doświadczenie, ale wyzwalające też. Taką książkę napisała nasza matka adopcyjna, Agnieszka Kowalska, to jest jej pseudo, Czekając na Bociana, wydał ją Księży Młyn chyba 2 lata temu. I ona właśnie napisała, jak to było dla niej trudne, kiedy po przedstawieniu się tego psychologa, który miał prowadzić pierwsze zajęcia z kandydatami, oni mieli powiedzieć kilka słów o sobie. Ale zobaczyła, że każdy się tak zdawkowo przedstawia. No mówi swoje imię i zawód, który wykonuje. I ostatnia para, która się przedstawiała, okazało się, że pani jest położną. I to było dla niej wyzwanie, dla tej, która napisała książeczkę, wyzwanie wielkie. Jak to? To ta kobieta, która tysiące porodów odbiera, ona też tu siedzi grzecznie przy tym stole i słucha? I ona przyszła, to pobudza do myślenia, do rozmowy. Przyznam, że od kiedy te grupy są w miarę stałe, bo na początku, kiedy funkcjonowałyśmy, to te grupy były dosyć płynne, ale teraz, kiedy są dość stałe, to ci rodzice między sobą poznają się, tworzą się jakieś nieformalne przyjaźnie. One potem są szalenie cenne w momencie, kiedy to dziecko ma przyjść do nich, kiedy przychodzi, kiedy już jedni mają, drudzy jeszcze nie, kiedy mają już dzieci i mogą się dzielić doświadczeniem, te dzieci wzajemnie się poznają. To jest jednak kapitalne doświadczenie. Rzeczywiście trzeba być otwartym, ale jak będzie dziecko, to też nie będzie można się w getcie zamknąć.
Tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Adopcja bez tajemnic to audycja, na którą Państwa zapraszamy w czwartki po godzinie 13.30. W studiu jest pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i powracamy do naszej rozmowy na temat szkoleń w ośrodku adopcyjnym, czyli do tego procesu, który trwa przez mniej więcej ile czasu?
Około 9 miesięcy.
Czyli po 9 miesiącach musi się ktoś urodzić. Więc najogólniej.
Rodzi się decyzja, czy małżonkowie będą mieli pozytywną czy negatywną opinię psychologiczną, taką pedagogiczną i wobec tego, czy przedstawimy im dziecko do adopcji, czy też nie. Ale żeby nie myśleć, że zaraz po tych 9 miesiącach ktoś dostaje od razu propozycję dziecka. Najczęściej dopiero wtedy zaczyna się to właściwe czekanie. Bo póki nie ma tej decyzji ostatecznej, no to oni nie są jeszcze kandydatami do przysposobienia sine qua non, prawda? To są ci, którzy patrzą i rozeznają decyzję. I my też rozeznajemy.
Czyli można powiedzieć, że to jest taki czas przygotowania, ten czas też dla małżonków, żeby oni tak na wszystkie pytania mieli możliwość odpowiedzieć też między sobą.
Między sobą. Również ułożyć sobie jakoś życie już bardziej pod kątem dziecka, prawda? Jeśli to wydaje im się właściwe. No, utwierdzić się. Często przeżywają w tym okresie jakiś kryzys. Ten, kto bardzo chciał przysposobienia, przestraszy się, posłucha o fazie, posłucha o zaburzeniach zachowania dziecka i mówi, Boże, czy my sobie poradzimy, tak? I musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy czuje się na siłach podjąć taką odpowiedzialność za drugiego człowieka? Proszę pamiętać o tym bardzo, mówię w czasie każdej audycji, ale proszę pamiętać, my dla dzieci, takich jakie są, szukamy rodziców, a nie odwrotnie.
Kiedy rodzi się dziecko biologiczne, to rodzice dostają je w jakimś sensie takim, jakie ono jest. I czasem jest to dziecko zdrowe, czasem jest to dziecko chore. I wtedy oni dopiero zaczynają ten proces informacyjny, na przykład na temat choroby, którą dziecko ma. Natomiast w tym wypadku rozumiem, że ci rodzice dostają informacje najpierw o wszystkich możliwych komplikacjach, na przykład, że dziecko może mieć płodowy zespół alkoholowy, czyli FAS, tak? I państwo o tym wszystkim mówią, zanim ci rodzice zdecydują się na dziecko. Straszne.
To nie jest straszne. To jest to, że my wtedy będziemy mogły wiedzieć, czy dani małżonkowie są w stanie zaspokoić potrzeby dziecka. My wtedy, kiedy mamy dziecko zgłoszone do adopcji, rozpoznajemy, jakie ono ma potrzeby specyficzne. Bo to, że ono ma potrzebę snu, jedzenia, werandowania i miłości, to my o tym dobrze wiemy, tak? Ale każde dziecko ma jeszcze specyficzną historię swojego życia. I to też jest bardzo ważne, żeby rodzice w trakcie tego szkolenia uświadomili sobie, że to nie jest niezapisana karta. To dziecko ma historię życia, która rzutuje na jego dalsze życie oraz będzie rzutować na nasze życie małżeńskie, jeśli przyjmiemy to konkretne dziecko. I teraz to jest uczciwość ze strony ośrodka, że uprzedza się o pewnych specyficznych dla dzieci osieroconych i zdrowotnych komplikacjach, i psychologicznych, i społecznych. To nie jest takie samo dziecko, chociaż ma duszę i ciało i jest ukochanym dzieckiem Pana Boga, takie samo jak to, które się w bezpiecznej rodzinie poczęło, nosiła go matka pod sercem, urodziło się z wszelką możliwą troską. Nawet jeśli to jest niemowlę, coś musiało się strasznego stać, żeby ta kobieta podjęła taką dramatyczną decyzję, oddam je do adopcji. I to w dziecku w jakiś sposób zostaje. I takie dziecko idzie do rodziny. Już nie wspomnę o tym, co mówi doktor na zajęciach, które też właśnie mają przybliżyć aspekt zdrowia, dziedziczenia chorób, wpływu niedożywienia matki, zażywania narkotyków, alkoholu i tak dalej, na to dziecko, które zostanie przedstawione. Bo nie oszukujmy się, to nie są dzieci, gdzie ta ciąża była wychuchana, wydmuchana, matka z wysokim ilorazem inteligencji, dobrze odżywiona i słuchała Mozarta w czasie ciąży, prawda? A mąż głaskał jej brzuszek. Z takich rodzin nie ma dzieci do adopcji.
No to w takim razie jeszcze może wymieńmy, jakiego typu szkolenia, czyli jakie tematy pojawiają się w czasie tego czasu 9 miesięcy, czego mogą się dowiedzieć rodzice?
To są tematy dotyczące i ich bezdzietności, bezpłodności, ich stosunku do tego, poczucia wartości z jednej strony tych dorosłych ludzi, ale też poczucia wartości, a właściwie braku poczucia wartości u dzieci, które przychodzą. Na temat jawności adopcji, na temat zagadnień prawnych. Jak to jest, że to dziecko będzie dziedziczyć, czy nie, czy ono będzie miało zmienione miejsce urodzenia, czy możemy zmienić imię. To są pytania naszych rodziców, a jak to będzie z urlopem macierzyńskim, jak z wychowawczym. To jest przygotowanie się do przyjęcia tego dziecka. Oni muszą wiedzieć, w jaką sytuację wchodzą. Tak? Na temat problemów wychowawczych, objawów choroby sierocej, co dalej zrobić, jeżeli to dziecko ma chorobę sierocą. Jeżeli to jest niemowlę, to jak kompensować mu ten brak więzi fizycznej z matką. Od niedawna wprowadziłyśmy zajęcia nawet na temat chustowania dziecka. Cieszą się dużą oczywiście taką popularnością. Są pary, które dowiadują się, że oni jeszcze nie mieli, czy oni mogli uczestniczyć w tych zajęciach.
Zajęcie chustowania, czyli noszenie dziecka w chuście przez rodzica, blisko ciała.
I wtedy po prostu rzeczywiście to, z czego tego dziecko było pozbawione przez tyle miesięcy, prawda? Może coś będzie można nadrobić. Może to dziecko, które na wzięcie na ręce odchyla się do tyłu i nie patrzy w oczy. Może go nauczymy całym ciałem przylgnąć do ciała matki czy ojca. To się wydaje ludziom, którzy chodzą po ulicy i nie mają takich problemów, po prostu z kosmosu. Jak to? No, biorę dziecko na ręce i wiadomo, że ja mówię do niego gugu, ono się na mnie patrzy, uśmiecha się pełnym, bezzębnym uśmiechem, wyciąga ręce, ja go biorę na rękę, daję mu jeść i jest wszystko w porządku, tak? To nie jest tak. I tego mają nauczyć się ci kandydaci. Czy oni na pewno chcą przysposobić dziecko osierocone i co to oznacza? To nie jest dziecko, które będzie nam wdzięczne za to, że myśmy go wzięli, bo inaczej byłoby sierotką. Ono powinno o tym wiedzieć od pierwszego dnia. Nie, nie, nie. To nie jest tak.
Wymieńmy listę tych ekspertów, z którymi rodzice się spotykają.
To są psychologowie, to są pedagodzy, lekarz medycyny, prawnik. No, jeśli chodzi o zawody, to jest to mniej więcej tyle. Prawdopodobnie w ciągu tego toku szkoleniowego małżonkowie spotkają się z kilkoma różnymi osobami. Zależy nam na tym, żeby ci małżonkowie słuchali tych treści, które mamy im do przekazania, od osób, które są i wykształcone, i mają doświadczenie w przysposobieniu.
To znaczy, że ci państwo eksperci także są na przykład rodzicami, którzy adoptowali?
Bywa i tak. Bywa i tak. Ja powiedziałam już o kręgu, jak o tym specyficznym takim spotkaniu z rodzicami adopcyjnymi. Tam nie dobieramy według zawodu, dobieramy według tego, jakie problemy mieli z dziećmi, kto był otwarty na takie spotkanie, w jakim wieku ludzie przysposabiają dzieci w tej grupie, a w jakim wieku oni przysposobili dzieci, czy to było rodzeństwo, czy też nie. To są zagadnienia dla rodziców bardzo ciekawe, ale one nie wyczerpują wszystkiego. Czasem się właśnie z tym spotykamy, że te zajęcia to powinny być powtarzane, bo to takie ciekawe było. No tak, tylko to są indywidualne, pojedyncze historie. A ten specjalista, który przychodzi, to ma po prostu wiele tych historii przed oczyma. Są pewne uogólnienia, które można już przedstawić grupie. I myślę, że popełnia błąd ten, kto lekceważy te zajęcia, choć oczywiście nie jesteśmy w stanie utrzymać uwagi wszystkich. Tylko być może, że jeżeli ktoś nie jest w stanie utrzymać uwagi o 18 godzinie, raz w miesiącu, na zajęciach o adopcji, to może go ten temat tak bardzo nie interesuje. I jeśli on rzeczywiście zasypia na każdych zajęciach i żona go kopie, a on od niechcenia macha jej ręką, no to trzeba się zastanowić i zapytać takiego pana, czy te treści go tak interesują, czy on jest po nocnej zmianie. Bo jeśli jest po nocnej zmianie, to jest to uzasadnione. Choć można by powiedzieć, no to trzeba by się postarać, żeby być bardziej wypoczętym na to spotkanie nasze, tak? Ale może to jest właśnie objaw tego, to mnie w ogóle nie interesuje, proszę pani. Będzie dziecko, ja się będę nim zajmował, mnie to nic nie obchodzi, co pani mówi. To źle świadczy o takich kandydatach, bo dziecko będzie przynosiło problemy i chodzi nam o to, żeby ci rodzice chcieli wchodzić w te problemy i próbowali je rozwiązywać.
Na koniec jeszcze jedno pytanie. Wyobrażam sobie, że są rodzice, którzy dowiadując się o tych wszystkich kłopotach możliwych z dzieckiem, właśnie o płodowym zespole alkoholowym, o różnych konsekwencjach, myślą sobie: dobry Boże, przecież my nie damy rady. Przecież nie jesteśmy w stanie wziąć dziecka z poważną chorobą. Czy my jesteśmy w związku z tym skreśleni? Czy nie ma dla nas szans na to, żeby to dziecko no, nie było aż tak strasznie chore i z takimi potwornymi konsekwencjami?
To jest tak, że po to my mówimy, żeby rodzice umieli sami przed sobą i przed nami odpowiedzieć, jakie problemy, wydaje im się, są w stanie unieść. I podstawą właściwie tej współpracy między kandydatami a ośrodkiem jest na pewno otwartość i szczerość. Bo trudno nam sobie wyobrazić, jak ktoś mówi, przyjmę każde dziecko z każdej rodziny w każdym stanie zdrowia. Trudno mi uwierzyć, że on przyjmie dziecko matki chorej psychicznie i upośledzonej, dziecko, które mając 2 lata nie siedzi i nie wydaje żadnych dźwięków oprócz jakichś nieartykułowanych okrzyków, tak? A przecież takie dzieci też by mogły mieć rodziców. Więc mówimy, no zaraz, są tacy otwarci ludzie, to może im przedstawimy to dziecko. Przecież to dziecko też mogłoby mieć rodziców, tak? Pan Bóg je stworzył w rodzinie. I nagle tacy ludzie mówią, no chyba pani żartuje. A to dlaczego pan nie powiedział nam, że pan się obawia matki chorej psychicznie i dziecka, które tak źle się rozwija? Po to mówimy, jakie są problemy, żeby ludzie mogli się do tego przymierzyć. Nikt od nich na pierwszej rozmowie, nawet jeśli pytamy, a jakie dziecko państwo sobie wyobrażacie, że moglibyście przyjąć? To nie znaczy, że my wymagamy wtedy listy, jakie rzeczywiście choroby, jakie nie byliby w stanie, no, z którym się zmierzyć, prawda, czy z rodziną pochodzenia. Ale mówi się to na pierwszej rozmowie, żeby mieli pojęcie, o jakich dzieciach my rozmawiamy. A potem, po to jest ten tok kwalifikacji, żeby między sobą w małżeństwie mogli przedyskutować te problemy, powiedzieć tak, no rzeczywiście, tutaj to ja bym jednak bał się tego, prawda? Ale to otworzyłem się i uważam, że to nie jest taki problem. Tu jest wsparcie, tu jest nieznane. Tu zobacz, nasi znajomi mają dziecko i ono podobnie funkcjonuje, jak te panie mówiły, mimo że jest urodzone, więc może moglibyśmy być otwarci. Czasem jest taka sytuacja, że szukamy rodziców otwartych na fenylketonurię, bo akurat nam zgłoszono takie dziecko, tak? Albo, nie wiem, z deformacją nogi i wtedy nasze pytania są takie bardzo już wprost. Dużo o tym mówimy, bo chciałbyśmy jakichś świadomych kandydatów mieć.
Czyli to są takie bardzo konkretne, na przykład, nie wiem, dziecko ma rozszczep podniebienia,
tak,
albo ma,
tak,
nie ma rączki, albo
tak, i teraz są paluszków. Tacy, którzy zaakceptują taką sytuację, a tacy, którzy nie. Oczywiście, jeżeli ktoś się wszystkiego boi, no to trzeba powiedzieć sobie jasno, on nie może mieć dziecka adopcyjnego. Myślę, że naturalne też by było trudne, dlatego że to naturalne to nie jest kalka nas idealnych. Bo my byśmy chcieli być takimi, a nasze dzieci na pewno byłyby takie wyidealizowane, jak ja nie jestem taka idealna, prawda? No to źle po prostu rokuje dla tego dziecka. My musimy patrzeć w perspektywie dziecka. Jeżeli rodzic ma ogromne wymagania w stosunku do tego dziecka, no to ono nie sprosta, żadne nie sprosta tym wymaganiom. I można powiedzieć, że część osób przez te wymagania swoje wyeliminowuje się samo. Ponieważ po prostu my nie jesteśmy w stanie potem takiej kandydatury dziecka przedstawić takim rodzicom. Ponieważ nie ma takich dzieci. Jeżeli rodzice są otwarci, mówią o każdym schorzeniu proszę nas poinformować i my będziemy się zastanawiać. To wtedy jest to partnerska rozmowa i partnerskie zatroskanie. Mamy bardzo otwartą rodzinę, która z wieloma schorzeniami była gotowa przyjąć dziecko i przyjmowała dziecko z wieloma schorzeniami, ale kiedy było dziecko niewidome, powiedzieli nie, akurat tego nie jesteśmy w stanie zaakceptować, bo mamy taką, a nie inną organizację w domu, bo mieszkamy w tym, a nie w innym miejscu, bo tego sobie nie wyobrażamy. A inne schorzenia przyjmowali. Więc patrzymy na to, słuchamy tego uważnie, ale do tego potrzebne jest otwarcie i szczerość. Myślę, że swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, no dajemy rodzicom sygnał. To jest dla nas istotne. I państwo też otwierajcie się we własnym interesie, jakby można by opowiedzieć, tak? Bo jeżeli my już po kwalifikacji zaproponujemy rodzicom konkretne dziecko i oni odrzucą to konkretne dziecko, to już nie jest jakieś dziecko z fenyloketonurią. To jest konkretny Antoś, który mógłby pojutrze być poznany przez nich, a my mówimy nie. jak my się wtedy czujemy. My dorośli ludzie, bo ten Antoś to nie wiedział, że o nim rozmawialiśmy, tak? Ale my myśleliśmy, że jesteśmy tacy otwarci, że jesteśmy takimi bohaterami, czasem nam się nawet zdaje, bo żeśmy chcieli adoptować dziecko. I nagle się okazuje, że taka choroba, która wymaga diety i która wtedy dobrze rokuje, to jest to, co nas już przerosło.
Zostawiamy Państwa z tym pytaniem, a w przyszłym tygodniu, w czwartek po godzinie 13.30 będziemy rozmawiać o jawności adopcji. Gościem Radia Warszawa była pani Zofia Dłutek, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kłaniam się i do usłyszenia. Urszula Kacprzak.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.